Amerykański portal polityczny The Washington Times zamieścił na swoim łamach skandaliczną publikację na temat Polski. Artykuł o prowokacyjnym tytule „Czemu nowe polskie prawo dotyczące Holokaustu to kpina” nawiązuje do zmienionych ostatnio przepisów ustawy o IPN, które penalizują przypisywanie Polsce odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie II wojny światowej. Jego autor, kalifornijski rabin, przedstawia opinię, jakoby Polska była współodpowiedzialna za Holokaust. Według niego naziści wiedzieli, że Polska jest antysemicka od wieków, dlatego niemal wszystkie obozy śmierci zostały wybudowane na jej terenie. Publikacji towarzyszy zdjęcie przedstawiające biało-czerwoną flagę z godłem oraz częściowo zamalowaną swastykę, obok której znajduje się wałek malarski. To kolejna prowokacja wymierzona w Polskę, powiedział dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczpospolitej.
Niestety nic nie zapowiada, że ta seria tych prowokacji skończy się właśnie na tego typu wypowiedziach, czy artykułach, czy też filmikach, które, jak wiemy, pojawiły się w internecie. Okazuje się, że jest to zorganizowana, dobrze zorganizowana, profesjonalnie zorganizowana za ogromne pieniądze akcja, która ma na celu po prostu dyskredytację Polski na arenie międzynarodowej. I ta akcja zapewne będzie również trwała.
Na skandaliczny artykuł zareagował już polskie służby dyplomatyczne, m.in. ambasador Rzeczpospolitej w Stanach Zjednoczonych Piotr Wilczek. W liście do redakcji portalu napisał, że argumenty, których użył rabin, to brednie utrwalające nieśmiertelny mit, że Polacy są gorsi od Niemców. Także Instytut Pamięci Narodowej zaprotestował przeciwko artykułowi w The Washington Times. To przejaw fałszywej narracji o polskiej historii, ocenił IPN. Sprawa kłamliwej publikacji zbiegła się z zapowiedzią wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina. Na łamach naszego dziennika poinformował on, że do nazwy Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie oraz jego filii w Sobiborze i Bełżcu dodane zostaną określenia, które jasno wskażą, że były to niemieckie obozy. I zmieniamy temat. Na 14 milionów złotych straty naraziło Skarb Państwa MSZ, gdy resortem kierował Radosław Sikorski. Chodzi o ustawiony przetarg na obsługę polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Dlatego obecne kierownictwo resortu dyplomacji chce, by oskarżeni oddali 14 milionów złotych. Usługi były świadczone od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku. Konkurs wygrało konsorcjum trzech firm. Dziś wiadomo, że rzeczywisty koszt zlecenia to 19 milionów złotych. Ministerstwo natomiast zapłaciło zwycięzcy przetargu 34 milionów złotych. O sprawie napisał jeden z dzienników. Prokuratura i CBA ustaliły, że przetarg był ustawiony, na co pozwolili także ówcześni urzędnicy resortu. Zarzuty usłyszało w sumie 15 osób, a głównym organizatorem ustawki miał być Janusz J., powiązany z firmą, która wygrała przetarg, oraz jego partnerka Monika J., była naczelnik w resorcie. Poseł Dominik Tarczyński z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych podkreśla, że jest to jedna z wielu afer, za którą stoi MSZ pod kierownictwem Radosława Sikorskiego.
Może wydać się niektórym bardzo tragiczne, ale powiem, że kwota 14 milionów złotych to jest bardzo mała kwota w porównaniu z tym, jakie straty Polska poniosła za rządów PO i PSL-u. I tutaj przykładów są setki, które my przedstawiliśmy w trakcie audytu w Sejmie, a właściwie wyników audytów, i mało kto wie, że wiele postępowań prokuratorskich się toczy. Więc ja wyobrażam sobie, że jak najszybciej te osoby poniosą konsekwencje. Jeżeli chodzi o pana Sikorskiego, no to przecież wszyscy wiemy, jak było z siedzibą w Berlinie, jakie wydatki nieuzasadnione się pojawiały. Za te wszystkie kwestie odpowiedzialność jest konieczna.
Do przetargu na obsługę polskiej prezydencji w Unii Europejskiej dopuszczono 5 firm. 4 z nich wygrały pierwszy etap, po tym jednak nagle się wycofały. Do drugiego etapu stanęło konsorcjum. Wówczas ofertę złożyła tylko firma. Pozostałe tylko pozorowały konkurencję. Na trop ustawionego przetargu wpadło CBA. Proces 15 oskarżonych toczy się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia. Naprawy szkody domaga się także prokuratura. Ubiegły rok był rokiem dobrym dla rolnictwa. Zwiększyła się produkcja prawie wszystkich podstawowych surowców rolnych, poinformował wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Bogucki.
Resort rolnictwa podsumował wyniki produkcji rolno-spożywczej za ubiegły rok. Wskazał też na tendencje w tym sektorze na rok obecny. Wiceminister Jacek Bogucki zaznaczył, że sytuacja na rynkach rolnych w porównaniu do okresu sprzed 2 lat jest zdecydowanie lepsza. Polscy rolnicy mają w miarę stabilną sytuację, mogą bezpiecznie zwiększać produkcję.
Generalnie ubiegły rok był rokiem dobrym dla rolnictwa. Był rokiem, w którym plony podstawowych zbóż w Polsce były rekordowe od lat. Zebraliśmy zebraliśmy ponad 32 miliony ton zbóż i jednocześnie był to rok, w którym zwiększyła się produkcja prawie wszystkich podstawowych surowców rolnych w Polsce. Więcej wyprodukowaliśmy wieprzowiny, więcej wyprodukowaliśmy wołowiny, więcej drobiu, więcej wyprodukowaliśmy zbóż, o których już mówiłem, innych produktów roślinnych, buraków cukrowych.
Najtrudniejsza sytuacja panuje na rynku wieprzowiny. To efekt niskich cen skupu trzody chlewnej oraz afrykańskiego pomoru świń, poinformował wiceminister Jacek Bogucki. Według niego na problemy na rynku wieprzowiny w Polsce wpływa sytuacja światowa, między innymi mniejszy popyt na to mięso ze strony Chin czy Stanów Zjednoczonych. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Pierwsza kontrola skończy się pouczeniem. Przy wykryciu kolejnych nieprawidłowości będą już kary. Państwowa Inspekcja Pracy wraz z resortem pracy przygotowują się do ograniczenia handlu w niedzielę. Przedstawiciele inspekcji i resortu porozumieli się w sprawie interpretacji przepisów w tej sprawie. Podmioty chcą uniknąć tak zwanego dwugłosu. Inspekcja prowadzi szkolenie dla inspektorów. Wiceminister pracy Stanisław Szwed zwraca uwagę, że na początku kontrolerzy będą wyrozumiali.
Pierwsza kontrola, która może się okazać, że ktoś tam nie doczytał czy źle zinterpretował przepis, będzie tylko pouczeniem. Oczywiście nie dotyczy to tych rzeczy, które są, jakby powiedział, oczywiste. No, trudno na przykład byłoby uznać za to, jeżeli ktoś otwiera duży sklep, bo to wiadomo, że tutaj nie ma w ogóle dyskusji. Ale może się zdarzyć, że tam są dotyczące tam, gdzie staje właściciel za ladą sklepu, że tutaj mogą być czasami jakieś nieporozumienia. I w tym zakresie tutaj ta inspekcja, myślę, bo to jest także rola Inspekcji Pracy, nie ministerstwa, będzie tutaj bardziej pierwsza kontrola prewencyjna, no a już i recydywy, wiadomo, już wtedy jest kara.
Pracownicy handlu będą mogli się cieszyć pierwszą wolną niedzielą już 11 marca. Zakaz będzie obowiązywał stopniowo. W tym roku będą już tylko dwie niedziele handlowe, pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku tylko jedna niedziela w miesiącu, ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał generalny zakaz handlu w tym dniu. Za złamanie przepisów będzie grozić kara w wysokości od 1000 do nawet 100 tysięcy złotych, a przy uporczywym łamaniu ustawy nawet kara ograniczenia wolności. Budżet Unii Europejskiej musi być oparty o zdrowy, dobry kompromis. Polska jest gotowa do tego kompromisu, powiedział premier Mateusz Morawiecki w Brukseli. Reprezentuje on nasz kraj na nieformalnym unijnym szczycie. Jednym z jego głównych tematów są wstępne propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych po 2020 roku. Jeszcze dziś w kuluarach szczytu szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ma spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy będą dotyczyć postępów w sprawie praworządności w naszym kraju. Ma to związek z procedurą z artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. Przed szczytem w rozmowie z dziennikarzami premier Morawiecki powiedział, że nasz kraj chce kontynuacji polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. Polska jest również otwarta na nowe unijne cele, jak polityka obronna czy wspólne działanie w zakresie ograniczenia migracji poprzez pomoc uchodźcom na miejscu. Szef polskiego rządu zaznaczył przy tym, że na nowe cele muszą się znaleźć nowe środki. Ich źródła miał wskazać na wczorajszej nieformalnej kolizji zorganizowanej przez premiera Belgii dla części unijnych przywódców.
Muszą się one znaleźć na skutek eliminacji rabatów, które kraje do dzisiaj, tak jak Wielka Brytania od wielu lat, tak też kilka innych krajów korzysta z rabatów. Myślę, że te rabaty mogłyby powoli odchodzić do przeszłości, ale również nowe źródła, nowe środki. My pokazujemy również, dużym sukcesem była eliminacja w VAT-ie całej Unii Europejskiej. Komisja Europejska określa lukę w podatku VAT na kwotę 155 miliardów euro. To jest kwota wyższa niż całoroczny budżet Unii Europejskiej, a więc częściowe wyeliminowanie tej luki doprowadziłoby do znaczącego wzrostu dochodów.
Według premiera Mateusza Morawieckiego potężne nowe źródła dochodów to eliminacja rajów podatkowych. Chodzi o wielkie firmy, które w Europie prawie wcale nie płacą podatków. Dodał, że chce, by nowy budżet Unii Europejskiej był dla Polski dobry i odpowiadał na wyzwania przyszłości, stawiał na badania, rozwój i innowacje. A Komisja Europejska w maju ma przedstawić projekt wieloletnich ram finansowych po 2020 roku. Obecne rozmowy dotyczą bardzo wstępnych propozycji w tym zakresie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenia, okresami śnieg. Temperatura od minus 9, minus 6 stopni na wschodzie, około minus 5 w centrum, do minus 2, minus 1 stopnia na zachodzie. Cieplej jedynie na krańcach północno-zachodnich do 1 stopnia. Wiatr umiarkowany i silny, porywisty północno-wschodni. Porywy wiatru nad morzem do 60, a w Tatrach do 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hektopaskali i będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja.